Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam. Spotkania z kulturą realizuje Ryszard Wojtowicz. Opowiemy dziś o trzech artystach, którzy odeszli niedawno, ale poprzez swoją sztukę zostali z nami. Są to Władysław Kościelniak, Jacek Rybczyński i Jerzy Ryba Rybarczyk. Jak patrzyli na świat? O tym już za chwilę.
Jeszcze gdzieś w szufladzie mam fotografie z dawnych lat. Bliskie na nie kiedyś, jakże bliskie twarze. Furtka w ogród pchnięte drży, jeszcze biegnę w tamte dni. Na werandzie cień się kładzie, późne lato, kwitną dalie. Zapach kawy z okna płynie na pianinie Für Elise. Boże, szepnę który raz, jakżeż to możliwe tak. Z kości, z łez, z radości, wszystko żywe, wszystko dzisiaj jak nie było. Wszystko jak zetlały film, migotliwe cienie w nim. Czy to było, czy się śniło, gdzie to poszło, gdzie to mieszka? Gdzie to, co dziś z tym? I tak mijają ludzi twarze i z wczorajszych zdarzeń cichną głos wiatr roznosi po rozstajach kolejny dróg. I tak mijają ludzi twarze, a oddzielnym szlakiem ich marzenia gdzieś wysoko, gdzieś tam w chmurach wraz z chmurami mkną. Życie, teatr, znana pieśń, ach, i kwestią może jest, w jakiej sztuce, jaką postać właśnie gramy. Dziś Romeo, Julia, dziś letnich nocy czułe sny. Lecz już zmiana dekoracji, lecz już gdzieś na bocznej stacji biegną szare, monotonne suną dni. Życie, teatr, słuszna pieśń, ach, i kwestią może jest, co reżyser nam tu przyznał, w cośmy sami się wrobili. Miłość, gniew i który raz utraconych złudzeń smak. Repertuar się powtarza, lecz znów leci, nic nie zważa, lecz do świecy znowu leci nowa ćma. Miłość, gniew i jeszcze raz utraconych złudzeń smak. I doprawdy jak w teatrze, jak w bekecie, tylko patrzeć już wynoszą nas na śmieci. Gasną światła, komedia finita. I tak mijają. Gdzieś wysoko, gdzieś tam w chmurach, wraz z chmurami mkną.
Zapisany notes, pióro, a także sztalugi i niedokończony rysunek. Cała pracownia znanego kaliskiego artysty Władysława Kościelniaka została przeniesiona do Książnicy Pedagogicznej. Jeszcze za życia mistrz przekazał cały swój dorobek tej właśnie instytucji, Książnicy Pedagogicznej, bo jak powtarzał, mam do nich ogromne zaufanie, umocnione wieloletnią współpracą. Teraz można zajrzeć do pracowni artysty bez wdrapywania się na piąte piętro kamienicy przy ulicy Górnośląskiej. Ale ja osobiście bardzo żałuję, że już się tam nie ma po co wdrapywać. Państwo Kościelniakowie mieszkali na czwartym piętrze. Pracownia była nad mieszkaniem. Wielokrotnie ich odwiedzałam. Przyjeżdżałam na festiwal teatralny i zaczynałam swój pobyt w Kaliszu od odwiedzin przemiłych, mądrych, serdecznych i żyjących we wzruszającej harmonii małżonków. Żyli tak wspólnie 70 lat. To była wielka przyjemność pić z nimi herbatę i rozmawiać o świecie, po którym sporo jeździli, ale przede wszystkim rozmawiać o Kaliszu, który oboje kochali i który Władysław Kościelniak, artysta grafik, z zamiłowania historyk, opisywał w swoich książkach i w setkach felietonów ukazujących się przez kilkadziesiąt lat w ziemi kaliskiej.
Ja się tu urodziłem, jestem związany wszystkim z tym miastem, dzielę z nim troski i smutki i widzę to, czego inni nie widzą na ulicy. To przecież takie, może pani pamięta z telewizji, pytanie do mieszkańców miasta, ile jest mostów. Nikt nie wiedział, liczyli, że jest 5, 7, może 3, a ich jest 33. Ludzie nie myślą o tym, co ich otacza, tylko myślą o sprawach tych bardzo przyziemnych. W moim pisaniu, a piszę już od 40 iluś tam lat, poświęciłem samych felietonów, ponad 1000 poświęconych Kaliszowi. Kalisz sześciokrotnie upadał w swoich dziejach, do tego stopnia, że się zaledwie odliczało ileś tam ludzi i ciągle powstawał, a więc miał wzloty i upadki. Kalisz mimo wszystko jest miastem ładnym. Zwykle miasta czy zamki budowane są na wzgórzach, a tu jest przeciwnie, jest Kalisz w dolinie, otoczony wodą. Ma w środku ratusik taki ładny, właściwie może nie najładniejszy. I śródmieście jest takie bardzo zwarte, nierozrzucone. On jest takim typowym miastem na założeniu średniowiecznym, ale jest współczesnym. To nie jest ten Kalisz, który istniał 200 czy ileś lat, bo jak powiedziałem, był niszczony, palony, że to wszystko jest prawie nowe. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Kalisza, mówią, wy tutaj się chwalicie 18 wiekami, gdzie to jest? I tutaj nie ma odpowiedzi, bo trzeba by powiedzieć historię, która mówi, ilekroć był niszczony, palony. Raz z prawej strony przez zaborców rosyjskich, którzy byli, raz z lewej strony, a trzeba przypomnieć, że Szwedzi byli w Kaliszu prawie rok, okupowali. A więc to wszystko spowodowało, że ten Kalisz był rujnowany, a mimo to odbudowywał się ciągle.
Władysław Kościelniak był honorowym obywatelem miasta Kalisza. Zmarł 13 listopada ubiegłego roku w wieku 99 lat. Pani Janina, Nana, zmarła 25 lipca tego roku. Miała lat 95. Kiedyś poczęstowała mnie zupą rzepichy. Gotowała ją specjalnie dla Władysława. Dała mi nawet przepis. Teraz myślę, że muszę go odszukać, bo może w tej zupie tkwi tajemnica ich długowieczności, jasnego umysłu i radości życia. Zabrali mnie pewnego dnia do cukierni w Rogatce.
To jest właściwie centralny punkt w Kaliszu.
No może nie centralny punkt, ale na pewno centralny punkt z kierunku Poznania i Wrocławia.
To jest ulica
Harcerska, a tu jest Śródmiejska, a tu jest Górnośląsk.
Ten budyneczek, przed którym stoimy?
To 1820. To był punkt celny. Tu się zaczynało właściwie miasto i tamtym każdy musiał się tu zatrzymać. Po przeciwnej stronie stała budka z oficerem rosyjskim, który przyglądał się z tej strony politycznej, a tu pobierano cło.
Do Rogatki, wtedy kiedy ją odwiedzaliśmy, wprowadziła się rodzina Sośnickich.
Cukiernia, do góry jest kawiarenka. Zaraz pani sobie zobaczy, te ściany są niemalże wytapetowane zdjęciami Kalisza, głównie z XIX wieku. Ci panowie, którzy tu udają żołnierzy, to są właściciele tej cukierni, których ubrano ładne stroje i oni tu pilnują. Tam są widoki XIX-wieczne, nawet moja rycina tam, pokazująca dawny Kalisz.
Jest to zrobione ze smakiem i przemyślaniem.
Dużym smakiem i przemyślaniem. Tak samo tam są budynki, wszystko to i ryciny z XIX wieku. Tu są różne ciekawostki. Między innymi muszę się pochwalić, bo tu jest mój brat w towarzystwie Wojtyły.
Karola Wojtyły.
Ale to był jeszcze przed obiorem na papieża i to jest w Oświęcimiu. Tu jest arcybiskup Stanów Zjednoczonych, król. A tutaj jest mój brat, który wręcza papieżowi poprzedniemu tekę, ponieważ był świadkiem w procesie beatyfikacyjnym ojca Kolbego, więc taki grafik poświęcony ojcu Kolbego. Jako ciekawostkę chcę podać, że tu jest Wyszyński, a tu jest obecny papież. Takie ciekawe zdjęcie. A to jest ten słynny, ocalony gajowniczek. Tam jest Maria Koszucka, to jest właścicielka ziemska, a komunistka. Ona tu gdzieś na wsi pomniczek nawet ma. Kalisz zburzony, kalisz, tu jest Stasio Kulisiewicz. To są początki ziemi kaliskiej. Na dni oświat i książki stoisko mieliśmy takie. Ale to lata 60. Dyplomy jakieś rzemieślnicze.
Pan Władysław opowiadał mi o braciach Tadeuszu i Mieczysławie. Wszyscy trzej byli uzdolnieni plastycznie. Podchodziliśmy do kolejnych zdjęć.
Jest takie zdjęcie, którego pani nie dojrzy. Tam ja się całuję z samą panią Dąbrowską. Z panią Marią Dąbrowską.
Tak, była to tak.
Tam takie widać. Ona odwrócona w tym. Z okazji 50-lecia jej pracy twórczej, ja od miasta wręczałem jej olbrzymi bukiet kwiatów. Najciekawsze to było to, że myśmy się spóźnili. Było ciasto. To mnie ci goście przenieśli przez głowę i postawili na środku. O, tu jest Tadzio Kulisiewicz z moją żoną. Także to są z moich archiwów ogromne ilości materiału zdjęciowego i ilustracyjnych. Tu jest jedna z rycin mego brata, tak, wyciągnięta z jakiejś książki, która symbolizuje katolików, Niemców, Żydów i Rosjan, którzy w tym XIX wieku, proszę bardzo, byli. To jest rycina z 1835 roku na zjazd. Tak? Pierwsza taka propagandowa rycina pokazująca panoramę i wszystkie najważniejsze budynki. Na ogół wszystko klasycystyczne jest, które powstały właśnie w tym czasie. To są zaczątki parku, tu są nawet reklamy z XIX wieku.
A park już powstał już 200 lat temu.
200 lat temu, tak. To będziemy wyszli.
Właścicielka cukierni, pani Sośnicka.
Jest coś w tym budynku, jest jakiś klimat. I tak wydaje mi się, że taką dużą okrasą są tutaj właśnie ekskliwirysy pana Władysława Kościelniaka. Chyba to była jedyna osoba w Kaliszu, która powinna się właśnie tutaj znaleźć na Rogatce. No i to jest bardzo interesująca rzecz. Dlaczego? Dlatego, że jest... Tutaj też mamy przegląd osobowości w tych ekslibrisach. Powiadamiają się, że słuchaj, na Rogatce jest twój ekslibris.
Ekslibrisy pana Władysława są godne oglądania.
Tu jest moja wystawa ekslibrisu.
Ale ładnie to urządzone.
Prawda? Każdy, wszystkie są oprawione za szkiełkiem. To są moje rysunki, wszystkie dotyczące Kalisza. Tam są ekslibrysy. Tu jest mój jedyny autoportret kolorowy. I tu jest chyba mój życiorys jakiś, bo ja nawet nie czytałem tego. Także to są ekslibrysy poświęcone, część poświęcona Kaliszanom.
Spojrzenie poprzez książki, zainteresowania.
Poprzez zainteresowania na Kaliszan. W różnych technikach, i drzeworyt jest, i akwaforta jest, i rysunek tuszem. Poświęcony różnym ludziom. Tu jest żony.
Nany Kościelniak. To jest cała ściana pani.
Nie. Jest ich 11 w sumie.
Większość prac Władysława Kościelniaka rodziła się w jego pracowni. Tam powstawały jego teczki pełne rysunków, na przykład z gminy Opatówek, no i z innych miejsc, które odwiedzał. Tam dociekał szczegółów z przeszłości Kalisza.
W tej chwili, kiedy pani weszła, na warsztacie co jest? Znów coś związane z Kaliszem, mianowicie Kalisz ma chorągiew. I ta chorągiew według mojego przekonania ma zły rysunek. Trzeba ją poprawić. Ja nawiązuję to do najstarszej kaliskiej chorągi, która jest na pieczęciach kaliskich książąt. A ta jest taka jakaś, powiedzmy sobie, niezgrabna.
Teraz pracę Władysława Kościelniaka znaleźć można w Książnicy Pedagogicznej. Opowie o tym Danuta Synkiewicz, która odwiedziła książnicę.
Wiem, że pracownia była dla mistrza całym światem. Właściwie schodził tylko na obiady. I tak jest chyba zaaranżowane to miejsce, że mistrz pozostawił nawet, nie, widzę, kalendarzyk z zapiskami, długopis, farby i zszedł na obiad.
Tak to dosłownie wygląda. Staraliśmy się oddać aurę tego miejsca. No, muszę powiedzieć, że brakuje tutaj jeszcze jednej osoby, a mianowicie pani Nany, która tworzyła atmosferę tego miejsca wspólnie z panem Władysławem. Tutaj pito kawę, jedzono te znakomite buchty, z których słynął ten dom. Dlatego też dla wielu z nas to miejsce, no, było jednak magiczne. Przede wszystkim rzeczywiście była to wielka decyzja zarówno pana Władysława, jak i pani Nany, bowiem była to decyzja wspólna, aby pracownia trafiła w moje ręce.
Czyli do Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Cały zbiór książek, prac, meble i zwykłe przedmioty, które wyróżniały pracownię mistrza, zostały z detalami przeniesione na piętro budynku przy ulicy Południowej, mówi dyrektor książnicy profesor Krzysztof Walczak.
Przez jeszcze 9 lat mistrz pracował tym wszystkim, co już stanowiło naszą własność, ale po śmierci, po odejściu pana Władysława nie było innego wyjścia, jeżeli chcielibyśmy realizować nie tylko jakby funkcję muzealną tego pomieszczenia, ale przede wszystkim edukacyjną, wychowawczą. Kto wchodził na piąte piętro budynku przy ulicy Górnośląskiej, ten znakomicie wie, że była to wyprawa rzeczywiście dosyć niezwykła. Choćby i z tego względu byłoby trudno utrzymać pracownię właśnie tam. Sądzę, że stworzyliśmy dobre warunki, bardzo przypominające tę właśnie pracownię, to miejsce. Jest więcej tutaj rzeczy, aniżeli pierwotnie się w pracowni pana Władysława znajdowało, bowiem dzięki życzliwości syna Cypriana otrzymaliśmy również wiele rzeczy, które były w mieszkaniu, a które nie były z pracownią związane.
Byłem dosłownie pół godziny wcześniej w pustej pracowni. Właściwie jest to dość smutny widok. Kiedy tu przyszedłem, to musiałem jakby od nowa ustawić sobie to wszystko w głowie.
Syn Władysława Kościelniaka, Cyprian.
Ale ja uważam, że to nie chodzi o to, żeby to było wiernie i dokładnie odtworzone. Ważna jest intencja tego, że to zostało. Gdybym ja musiał to porządkować, opróżniać, to praktycznie prawdopodobnie większość tego bym musiał wyrzucić po prostu. Bo te książki na przykład, czy półki, jakiekolwiek rzeczy, to nawet biurko, w zasadzie samoistnie nie stanowią żadnej wartości. Mają tylko wyłącznie wartość sentymentalną w tym kontekście biblioteki, miejsca pracy, pracowni i tak dalej. Czyli to jako całość jest rzeczą wzruszającą. To wspaniale ze strony biblioteki, że tak się stało.
Jakieś detale, które wywołują u pana jakieś mocniejsze bicie serca, jak pan ogląda?
Na uczciwie rzecz biorąc, to je mam w domu. te, które naprawdę chciałem. To są niewielkie rzeczy, to są nawet bardzo małe rzeczy, ale wziąłem je dlatego, że ja nie muszę mieć pół pracowni, żeby wywołać emocje. Dla mnie to są małe rzeczy, które gdzieś tam stoją na półce i to wystarczy. Mała rzeźba Mozarta, chyba marmurowe. Wziąłem ją dawno temu z ojca pracowni, dlatego że ona mi przypominała z kolei moją babcię, jego mamę, która umarła w 59 roku. I chyba parę jeszcze jakichś takich naprawdę drobiazgów, których nawet nie jestem w stanie tego nazwać. Nie chciałem brać ojca prac, mam tylko kilka, naprawdę, tych takich, które ostatnio robił, kiedy już przestał rysować, a zaczął malować. I wtedy zmalował coraz lepiej.
Pracownia wygląda właściwie identycznie, jak wyglądała na ulicy Górnośląskiej.
Bogumiła Celer z działu zbiorów specjalnych.
Zostały przeniesione nawet oryginalne regały, na których stały książki, więc to było tutaj też montowane. Zostało przeniesione biurko, fotel, na którym siedział pan Władysław Kościelniak, również szafy, szuflady, sztaluga. Wszystkie rzeczy, które znalazły się w pracowni, zostały tutaj wiernie odtworzone w pomieszczeniu książnicy. Cały księgozbiór, który pan Władysław gromadził w ciągu swojego życia, został też wiernie odtworzony. Przed spakowaniem całej pracowni zostały wykonane zdjęcia całej pracowni, więc też to pomogło nam jakby otworzyć identycznie właściwie układ nawet książek, układ wszystkich zdjęć, które stały dokładnie w tym samym miejscu, jak stały w pracowni pana Władysława na ulicy Górnośląskiej, więc to wszystko staraliśmy się bardzo wiernie odtworzyć tutaj na miejscu.
U niektórych usłyszałam takie westchnienie, nie ma beretu.
Tak, ale otrzymałam obietnicę od jednego z panów, że ten beret będzie, więc jest taka nadzieja, że beret się odnajdzie i będzie tutaj też pokazywany w pracowni.
Wszystko to będzie służyć ludziom, którzy chcą zapoznać się z dorobkiem Władysława Kościelniaka, a przede wszystkim mam głęboką nadzieję naszej młodzieży, która będzie mogła zobaczyć miejsce, w którym powstało tak wiele ważnych dla Kalisza dzieł sztuki i być może doczekamy się kolejnych kościelniaków tworzących od nowa nasze miasto.
I tego należy Kaliszowi życzyć. Na zakończenie otwieram książkę napisaną przez Zbigniewa Kościelaka, Panorama z bursztynu, słoworyty z biografią Władysława Kościelniaka. Czytam dedykację uroczej, zawsze radosnej Basi, którą cały Kalisz, a przede wszystkim my kochamy, Janina i Władysław Kościelniakowie, 20 czerwca 2006 roku. Jak tu nie lubić naszej radiowej pracy, która prowadzi nas do tak niezwykłych i serdecznych ludzi. W tej książce Panorama z bursztynu Zbyszek Kościelak zanotował pełne wdzięczności dla brata Mieczysława słowa pana Władysława Kościelniaka. Wiele myśli o sztuce, pracy, życiu, o losie, który potrafi ciężko doświadczyć, o źródłach inspiracji i nadziei zawdzięcza pan Władysław swemu starszemu o 4 lata bratu Mieczysławowi, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Tutaj, na poddaszu bloku przy ulicy Górnośląskiej, toczyli niegdyś długie rozmowy, kończące się nieraz dopiero w listach. W jednym z nich Mietek, jak to on, prosto, a zarazem trochę poetycko i refleksyjnie napisał: z twojej pracowni widać pejzaż, stare drzewa, ciszę, powagę. Tam wśród drzew spoczywają ci, którzy dali nam rozróżnienie dobra i zła, i miłość do rzeczy pięknych, sami niewiele mając. Jest chyba dobre to, co nam ofiarowali. Takimi jesteśmy. Brat Mieczysław był z tego naszego licznego grona 7 braci i siostra nie tylko moim bratem, ale i przyjacielem, nawet nauczycielem, mówił pan Władysław. Jeszcze w młodości bywał tu i tam, spotykał się z wieloma ludźmi. Od niego czerpałem wiele informacji i wiadomości. Od niego nauczyłem się miłości do teatr. To było w przedwojennych czasach, kiedy zabrał mnie do Rabki, gdzie zamożny właściciel zafundował mu miesięczny pobyt, żeby sobie tam malował i portretował jego rodzinę. I Mietek rzeczywiście dużo malował. Z Gorców, spod Turbacza, oglądaliśmy wtedy Tatry, o których on opowiadał z takim przejęciem, że na zawsze mnie nimi zaraził. Odsyłam do tej i innych książek o panu Władysławie, a przede wszystkim do tekstów, rysunków i obrazów samego Władysława Kościelniaka. Profesor Jacek Rybczyński, urodzony w 1949 roku, zmarł w lipcu tego roku. Ukończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach. Przez wiele lat prowadził katedrę grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1986 roku wyjechał do Niemiec, gdzie objął profesurę na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncji. Ale właściwie już jakieś 10 lat wcześniej, pod koniec lat 70., dużą część swojej aktywności przeniósł z Poznania do Starej Morawy w gminie Stronie Śląskiej. Tam zagospodarowywał wraz z żoną Emmą zabytkowy wapiennik z końca XVIII wieku, zwany Łaskawy Kamień. I stworzyli tam ośrodek spotkań artystycznych, naukowych, literackich. Jacek Rybczyński tak mi opowiadał o tym miejscu.
Stara Morawa, w ogóle jest to jedna ze starszych wsi na Kłodczyźnie. Jest to 7 kilometrów od Lądka Zdroju, żeby to łatwiej umiejscowić. Jest to wieś na wysokości prawie 600 metrów nad poziomem morza. Wieś w archiwaliach odnotowana już w XII-XIII wieku, gdzie ludność zajmowała się przed stuleciami kopalinami. Wydobywano rudy żelaza, miedzi, podobno znajdowano nawet srebro i złoto, którego my do tej pory nie natrafiliśmy, nie znaleźliśmy.
Ale nadzieję.
Tak, no jest to koło najwyższego szczytu, tam niedaleko, 5 kilometrów od Śnieżnika, który liczy sobie 1424 metry nad poziomem. No jest to bardzo malownicze miejsce. W tej chwili jest cała kampania popularyzowania tego jako atrakcyjnego miejsca turystycznie i rzeczywiście bardzo dużo ludzi z Wielkopolski trafia tam na te tereny, gdzie można wędrować i pieszo, i rowerami. No i w pobliżu jest rzeczywiście jaskinia niedźwiedzia, bardzo interesująca. Jest też Muzeum Ziemi i otoczenie tych miejsc przy przygotowaniu do zimowych sportów jest też atrakcyjne.
Niektórzy tam wybierają się turystycznie, a niektórzy tam osiadają na stałe, jak na przykład Olga Tokarczuk.
No tak, rzeczywiście z tym, że Olga Tokarczuk jednak była związana z Dolnym Śląskiem i ona umiejscowiła się w wiosce też bardzo ciekawie położonej w Krajanowie. Jest to bliziutko już Nowej Rudy, no, gdzie mają całe zaplecze, powiedziałbym, gospodarstwa rolnego.
Łącznie z kozami.
Łącznie z kozami i z końmi.
Są jeszcze jacyś inni artyści?
No to chyba jest jakaś karma tej ziemi, dlatego że w czasach niemieckich, w czasach wpływów Czechów, tam te ziemie ściągały wielu twórców, pisarzy, malarzy i w Nowej Rudzie mieszka zaprzyjaźniony Karol Maliszewski, w Gierałtowie koło Stronia Śląskiego nasz przyjaciel Antoni Matuszkiewicz i jego żona Iwona Mesjasz. Są też malarze, graficy, no sporo ciekawych ludzi, którzy też przyjeżdżają tylko na sezon, na przykład letni z Warszawy czy z Wrocławia.
Stara Morawa była źródłem inspiracji dla Jacka Rybczyńskiego. W swojej działalności rysownika, malarza i rzeźbiarza odwoływał się do natury, do człowieka otoczonego przyrodą. Ostatnia jego wystawa, którą dobrze pamiętam, to ołtarze graficzne.
Z początkiem lat 80. właściwie już byłem trochę zmęczony świadomością tego, że jest nas tysiące, może miliony grafików i właściwie każdy z nas odbija akwaforty, mezzotinty, inne techniki klasycznie na papierze i zacząłem, zresztą to też była tendencja, chyba inni też zaczęli w innych materiałach drukować. W każdym razie ja zacząłem drukować akwaforty moje i akwatinty na płótnie i na bazie tego materiału zacząłem budować flagi i sztandary, które zresztą pokazywałem jeszcze tuż przed moim wyjazdem do Niemiec w 1986 roku. Bardzo zacny i już nieistniejący niestety galeryjce w Bazarcie Poznańskim. I pokazywałem też obiekty książkowe. Moje książki też były opierane o elementy wprowadzania tam grafiki i płyt graficznych odpowiednio wmontowanych, które stawały się elementami kompozycyjnymi pewnych przedmiotów. A już później na terenie Niemiec tą drogą, tym korytarzem jak gdyby zaczęły się nowe moje poszukiwania i oprócz takich grafik klasycznych na papierze drukowałem na innych materiałach i używałem ich do budowania z kolei nazwanych przeze mnie ołtarzy graficznych.
Profesor Jacek Rybczyński to artysta, który zostawił po sobie wyraźny, piękny ślad. Mistrz mezzotinty, najbardziej szlachetnej techniki metalowej, Jerzy Ryba-Rybarczyk, przedstawiony został pod koniec listopada w Salonie Sztuki Kreatura przy ulicy Chwiałkowskiego 14. Sztuka Jerzego Rybarczyka cieszyła się zasłużonym uznaniem. On sam miał wielu przyjaciół. Krótko po jego śmierci, zaledwie w 3-4 miesiące, powstał film Mistrz mezzotinty, który zaprezentowano w Salonie Kreatura w otoczeniu prac artysty. To był niezwykły wieczór. Film zrealizował Andrzej Mrówczyński, który na swoim koncie ma filmy, które powstawały jeszcze w klubie Kalejdoskop w Turku. Za swoje prace zdobywał nagrody. Ten film, Mistrz mezzotinty, też jest wart uznania.
Andrzej Mrówczyński. No nie, no zrobiłem, pod wpływem prośby Kazia zrobiłem film o Jerzym Rybie Rybarczyku.
Pod wpływem jakiego pana Kazia?
Krawiarza, prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki.
Podobno to nie było takie łatwe przedsięwzięcie.
No nie było łatwe, bo praktycznie materiału nie było.
No był materiał, bo sfilmowaliście panowie pracę Rybarczyka.
Krzysztof Styszyński, on najwięcej, bo on zrobił przeszło 1000 zdjęć. Z tych prac na przestrzeni paru lat to było zrobione. Także dzięki niemu ten film powstał.
Krzysztof Styszyński.
Najpierw to były rozmowy. Jerzy był bardzo skromnym człowiekiem. Nosił swój cały warsztat w pudełeczku plastikowym po żoninej suszarce do włosów. Bardzo dobre pudełeczko. Mieściło się w nim wszystko. Mamy je zresztą tu w gablocie na tej wystawie. Przesiadywał w klubie plastyka na Starym Rynku i to był jego stolik. Trzeba było zasłużyć sobie bądź być zaproszonym przez mistrza. Jeden człowiek miał do niego dostęp. Zawsze to był Andrzej Babiński. Natomiast miałem przyjemność zetknąć się po raz pierwszy z Jerzym Rybą Rybarczykiem dzięki Stanisławowi Mrowińskiemu, wpisanemu doskonale w kulturowy krajobraz Poznania, zarówno tomem karykatury ludzi Poznania, jak i karykatury ludzi kultury. I właśnie Staszek Mrowiński zapoznał mnie z Jerzym Rybarczykiem. I tak zaczęły się rozmowy o tym, co wokół Poznania, bliżej, dalej i o różnych sztukach. Dostąpiłem tego zaszczytu i mogłem dokumentować działania mistrza, ale bez wchodzenia mu w paradę. Czyli mogłem robić wiele, ale tak, żeby on tego nie widział.
Oprócz prac, które po sobie tata pozostawił, mamy także obraz ruchomy, dźwięk, także w pełnym tego słowa znaczeniu.
Krzysztof Rybarczyk.
Multimedialna.
No, są na tym filmie też przyjaciele, artysty, ale właściwie nasza uwaga, kiedy oglądamy ten film, koncentruje się na pracach, bo one są niezwykłe i właściwie podczas tej prezentacji nie było momentu znużenia.
Tak, oglądając ten film, rzeczywiście jest on ciekawy przez różnorodność technik, które tata stosował, przez różnorodność tematyki, przez różnorodność sposobów prezentowania świata, można tak powiedzieć. I właśnie jego prace takie były, bardzo, bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o formy, czyli to była i głównie mezzotinta, także malarstwo, rzeźba, medale, płaskorzeźby też wykonywał, co jest mniej znane. Także że, jest to pełen przegląd takich klasycznych technik sztuk wizualnych. Przy czym ta mezzotinta przez całe jego życie była taką ulubioną, wyjątkową i w niej się specjalizował. Najwięcej prac wykonał w mezzotincie. Ilość tych prac jest wręcz oszałamiająca w porównaniu z innymi artystami, którzy tworzyli.
Zaszczytu poćwiczenia, jak się pracuje chwiejakiem, jak się nakłada farby. I potem już to trwało wiele kolejnych wystaw, do których sporządzałem dokumentację fotograficzną. I w ostatnich latach najczęściej spotykaliśmy się na Starym Mieście, a jakże, ale już nie w klubie plastyka w Arsenale, którego nie ma, a właśnie w kawiarni Pastela, którego gospodyni pani Joanna urządziła mistrzowi taki kącik do pracy.
Ten warsztat ojca mieścił się, jak to na filmie widzieliśmy, w małej torebce. On mógł tworzyć wszędzie.
Tak, bo tu są jakby dwa etapy tworzenia mezzotinty. Pierwszy etap to jest tworzenie matrycy i to tworzenie matrycy właśnie jest mało miejscochłonne. To znaczy, jeżeli powiedzmy praca ma wymiar 10 na 8 cm albo nawet 20 na 30, to są tej wielkości blachy, które najpierw się tak frezuje fijakiem, czyli dokonuje zmiany struktury zewnętrznej, takiej faktury, nadaje się fakturę, a potem gładzikami to przypomina, powiedzmy, coś w rodzaju długopisów metalowych, gładzi się niektóre części. Także rzeczywiście sama praca, matryca jest niewielka, ma taki wymiar jak ostateczna praca, natomiast sam warsztat, no to jest kilka takich doręcznych narzędzi, powiedzmy, którymi się tworzy. Natomiast odbicie pracy, później wykonanie odbitki, no to już jest troszkę bardziej skomplikowana czynność i wymagająca wiedzy i doświadczenia. Ja pamiętam, jak tata odbijał pracę, to wtedy by no taka była nerwowa atmosfera, czy ta farba dobrze przyjmie, czy tam bezmiennie nie będzie za ciemno, nie będzie za jasno. No i to już wymagało i prasy drukarskiej, i farb specjalnych, troszkę miejsca.
Miałem przyjemność przebywania zarówno w jego mieszkaniu, jak i w piwnicy na Winogradzkim Osiedlu, gdzie miał swoją pracownię i według stanu licznika dokumentacji mistrz wykonał 986 znanych prac i prawie 800 ekslibrysów. Dokumentowanie tej spuścizny było no, szaloną przygodą. Sekretarką, która zapisywała tytuły prac, była pani Joanna. Oczywiście mistrza nie opuszczał nigdy doskonały humor i czasami opowiadał to, co zdarzyło się w takich męskich konwentyklach, najpierw w Tulipanie na Placu Wielkopolskim, a potem w Café Gazeta na 27 grudnia, gdzie spotykali się mistrzowie kultury różnych dyscyplin.
Stefan Mroczkowski przy swoim portrecie trumiennym.
Konterfekt osoby trumiennej, to nasi przodkowie tak nazywali to.
Ile pan miał lat wtedy?
Tutaj miałem lat, no 2 lata mniej, czyli około 84 chyba.
Ale trochę pana odmłodził na tym portrecie.
Tak, lekko odmłodził, on mi to zapowiadał, że to zrobi. No ale to taka wola artysty, Wismajor po prostu. I tam umówiliśmy się, że spotkamy się na moim 90-leciu. Ja tak zażartowałem, no ale zostało mi 3 lata, więc chyba słowa dotrzymam. Zapraszam.
Film piękny, ale i prace ryby tutaj znakomite.
Tak, mam tutaj moich te 5 knotów rybarczyka tutaj wisi.
Jak długo się znaliście?
O, znaliśmy się, było takie grono 15 osób, które tam się spotykało. Najpierw Café Głos, później przenieśliśmy się do Café Gazeta i zostało nas 4. Ryba z tego odszedł, ktoś przyszedł na jego miejsce i stale ta czwórka się spotyka.
A kto tam jest?
No, dyrektor Henryk Kądziela, obaj Nowakowscy. No, a reszta...
No i pan.
Aha, no, ja oczywiście. No, jeszcze Danecki, to takie też było nagłe odejście. Także ryba wpasował się trochę. Muszę powiedzieć, że ja o tym dowiedziałem się w trochę dziwnych okolicznościach. Będąc na koncercie, spotkałem znajomych. Pytam się, co robi twoja koleżanka? Ucho ją boli? Ona mówi, nie. Dzwoni do mojego męża z życzeniami. Gdzie się Jerzego? Ach, to Jerzy Rybarczyk. Zadzwonię do niego po powrocie. Może się ucieszy. Zwykle nie pamiętałem. Dzwonię, córka mówi, że tata nie żyje. I dzwonię do Kądzieli. Czy wiesz? Mówi, że ryba nie żyje. Przecież rano składałem mu życzenia. No i tak w swoje urodziny po prostu wybrał sobie jako wędrówkę na jakąś tam swoją upatrzoną chmurkę. Każdy taką chmurkę ma.
Najważniejsze, żeby była pierzasta.
Właśnie, tak. Mam też swoją z napisem rezerwacja. Zmroczkowa, Poczta Mroczkowice Pomroczne. O. tylko tam jest, to jest innym alfabetem, alfabetem dusznym jakoś tak napisane, nie każdy to odczyta. Ja już próbuję i prawie mi się udaje. To nie jest oczywiście alfabet rozrywki, prawda?
No, alfabet rozrywki wpisał się w historię
troszeczkę,
telewizji.
Podobno, tak mówią.
W kwietniu tata odszedł. No, każde życie trwa jakiś okres. Tata żył długo, bardzo długo tworzył przez cały czas swojego życia. Także no, pozostawił taką dużą spuściznę, był bardzo płodnym artystą. No i no, przyszedł ten koniec. No, na każdego przychodzi, także straciliśmy go, ale to jest naturalny kolej rzeczy. Zresztą jego prace też zahaczały o temat śmierci, przemijania. I to w zasadzie w jego twórczości dość często występowało w tych najważniejszych pracach właśnie, czy tryptyk, gdzie pokazuje człowieka od urodzin przez dorosłość aż do śmierci, czy inne prace, gdzie te jakby ostateczne momenty życia no, jakoś obrazował.
Andrzej Mrówczyński, Krzysztof Styszyński, Krzysztof Rybarczyk, Stefan Mroczkowski. I jeszcze rozmowa z gospodarzem Salonu Sztuki Kreatura, w której odbywała się wystawa prac Jerzego Rybarczyka, połączona z prezentacją filmu Mistrz Mezzocinty.
Mistrz był prezentowany w salonie, który
Sztuki
się nazywa...
Kreatura.
Mieści się przy ulicy
Fiałkowskiego 14. To jest ruch. Narożnik Wierzbięcic.
Tak, narożnik Wierzbięcic. A właścicielem tego lokalu jest pan Andrzej Maciejewski, adwokat. Ale już się dowiedziałam, że uczeń profesora Cypriana, co sprawiło, że skazany był pan na, nie tylko na suchą literę prawa, ale również na poszukiwania artystyczne.
No tak, dlatego że profesor Tadeusz Cyprian założył przed II wojną światową, czyli bardzo dawno temu, Związek Polskich Artystów Fotografików. I był też członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego i tak razem tam żeśmy sobie chodzili, ponieważ był recenzentem mojej pracy magisterskiej, więc spędziłem z nim co nieco czasu, również mówiąc o tematach fotograficznych. I przyznam się, że dużo się nauczyłem od niego. Chociaż niektórzy teraz mówią, że robię rzeczy takie, jak się robiło 40 lat temu, czy 50. No ale dlatego właśnie, że się od Cypriana nauczyłem, profesora Cypriana.
Czyli najlepsza szkoła.
Razem uczestniczyliśmy w różnych przedsięwzięciach w Poznańskim Towarzystwie Fotograficznym. No tyle właściwie, prawda?
Czyli to jest coś, co jest panu bliskie bardzo, fotografia jest panu bliska. A jednocześnie sztuka w ogóle jest panu bliska i udostępnia pan pomieszczenia swojego domu, czy nie wiem, czy to jest
tak,
pana dom.
Tak, tak się zdarzyło akurat, że to jest pomieszczenia, które do mnie należą, ale od szkoły średniej uczestniczyłem w kulturze, to znaczy chodziłem do teatrów, na wszystkie premiery, chodziłem na wszystkie koncerty filharmonii. Czasem zdarzała mi się jakaś opera, bo tego gatunku akurat nie bardzo lubię. Czytałem olbrzymią ilość książek. Fotografowałem, usiłowałem coś rysować, nawet chciałem iść na Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych do Wrocławia, ale to jest za długie opowiadanie i nie ma sensu. No i tak jest do dzisiaj właściwie. Stąd ten salon również, bo chciałem to przybliżyć dzielnicy i nie przybliżyłem, bo nikt nie przychodzi, ale przychodzą ludzie z miasta, przyjeżdżają
może,
z daleka.
Może nie umieją znaleźć tego
wydaje
salonu.
Wydaje mi się, że jest coś innego po prostu. To by wymagało jakichś może badań socjologicznych.
No może Wilda to dużo... tak zawsze była trochę z boku,
ale
prawda?
Chyba nie tylko Wilda. Mi się wydaje, że w Poznaniu nie ma takich ośrodków lokalnych, że trzeba bardziej całościowo chyba podchodzić do sprawy. Czyli jest bardzo dużo widzów w ogóle z Poznania. Natomiast z Wildy przychodzą raz i potem już nie przychodzą, bo aha, widziałem po co więcej. Czyli nie ma tej potrzeby, nie ma tego zapotrzebowania po prostu na sztukę.
No, może jeżeli tutaj zaczną osiedlać się artyści, a zdaje się, że
Wilda
była modna jakiś
tak,
czas,
tak.
To może i salon będzie miał gości właśnie z samej Wildy. A czy Jerzego Rybarczyka pan znał osobiście?
Nie, to znaczy widziałam go chyba dwa razy w życiu na jakichś jego wystawach. Pamiętam, że to była na pewno wystawa w Kurniku, to jedna, a drugie już nie pamiętam, ale wiem, że widziałem. Także tylko tyle. Natomiast byłem oczarowany w ogóle jego pracami, prawda? Stąd, jak dowiedziałem się, że zmarł, to pierwsze, co sobie pomyślałem, należałoby pokazać jego pracę. Tym bardziej, że wiedziałem, że w zasadzie mezzotinty już w Polsce nie ma. Nikt tego w Poznaniu nie robi. Zdaje się, że dwóch starszych profesorów jeszcze w Krakowie coś tam robi lub robiło. Także nawet jak kolega Andrzej Mroczkowski usiłował się dowiedzieć, jak to się robi w praktyce tu w Poznaniu, to mówiono mu na Uniwersytecie Artystycznym, możemy ci powiedzieć, jak to się robi, ale pokazać ci już nie możemy, bo nie robimy tego.
W salonie Kreatura na Wildzie można było zobaczyć, jakie wspaniałe rezultaty osiągał Jerzy Rybarczyk, stosując tę technikę. Prace trzech mistrzów, Władysława Kościelniaka z Kalisza, Jacka Rybczyńskiego z Poznania, Moguncji i Starej Morawy oraz Jerzego Ryby Rybczyńskiego z Poznania, bo tutaj żył i tworzył całe życie ku naszej radości. Prace tych trzech artystów spotkać można w zbiorach muzealnych, w galeriach i w kolekcjach prywatnych. I to jest siła sztuki. Jak dobra, to trwa. Kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Nie zapominajcie o tych, którzy już nie śpiewają, których pieśni ucichły, którzy sami gdzieś znikli, których zatarł już zmierzch. Przypomnijcie te dni, gdyście może kochali tamtych pieśni muzykę, słowa sercom tak bliskie, że się niemal zdawało, że to jakby ktoś na głos wyprowadzał z was samych, wyprowadzał z ukrycia to, co w was, to, co w was, to, co w was. Co złociło, maiło wam sny. Nie zapominajcie tak prędko, nie zapominajcie tak lekko tych, co już nie śpiewają, których minął już czas. Może oni unieśli z tamtym echem swych pieśni, może i waszych marzeń, może i waszych pragnień, jakiś strzęp, jakiś ślad, może także i wasz. Nie zapominajcie o tych, którzy jeszcze śpiewają, lecz są ważne powody, może ważne powody, że ich właśnie tu brak. Może słowa ich brzmią, może struny się rwą. Tylko wyście umilkli, tylko wyście odwykli, żeby odzew im dać. Chcieli być, nazywajcie szaleństwem ten ich upór wniosły, pamięcie te chwile, gdyście może też śnili ten wasz w chmurach strzelisty, ten od marzeń błękitny, ten od pragnień złocisty. Urojony wasz szczyt. Szeroki, wygodny, udeptany już trakt.